Jesteśmy w muzeum, które tworzy dr Wojciech Lizak, historyk i antykwariusz. Pierwsza wystawa pokazuje zebrane przez lata eksponaty związane z powojenną historią Szczecina.
No, nie tylko dokumenty, bo to są zdjęcia, artefakty rozmaitego, od ulotek do takich innych. No tak. Wiele z nich jest znanych tylko w jednym egzemplarzu.
O pierwszym prywatnym muzeum poinformowały wiadomości Polskiego Radia Szczecin.
Wiadomości Radia Szczecin.
Pokazujemy historię Szczecina bez żadnych przekłamań i poprawności historycznej, mówił dr Wojciech Lizak podczas otwarcia pierwszego prywatnego muzeum w Szczecinie.
My chcemy w tym muzeum pokazać, jak rzeczywiście historia Szczecina wyglądała, bez żadnych przekłamań, bez żadnej poprawności historycznej i z pokazaniem całego szeregu faktów.
Wojciech Lizak, bohater tej opowieści, o stworzeniu muzeum myślał od dawna, mówi jego syn Michał Lizak.
Ja myślę, że on ten pomysł już od kilku dobrych lat kiełkował. Po 1989 roku, mam wrażenie, trochę te kwestie kulturowe, tożsamościowe zostały na drugi plan przesunięte. I tutaj ten pomysł narodził się kilka lat temu. To z prostej przyczyny, mianowicie mając tyle egzemplarzy, tyle artefaktów, tyle przedmiotów historycznych, no należy okazać publiczność. Natomiast no, proszę pamiętać o tym, że jednak cały czas myślano o muzeum jako muzeum państwowych czy samorządowych, podczas kiedy gro muzeów na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych to są muzea prywatne. Natomiast mam wrażenie, że do tej pory jeszcze nie ma takiego mechanizmu wytworzonego, coś ala partnerstwo publiczno-prywatne, żeby w sposób należyty dbać o te przedmioty historyczne, które znajdują się w posiadaniu wielu Polaków. No i tak jak tutaj widzimy w przypadku ojca, jest to bardzo, bardzo duża kolekcja, którą należy pokazać.
I to niezwykła kolekcja pod względem historycznym.
No jest, bo tutaj od bardzo cennych rękopisów po grafiki przez przedmioty codziennego użytku.
To przecież tego typu historie walały się po domach. Później z niejakim rozbawieniem i czasami oburzeniem obserwowałem, jak odwracała się ta pamięć od pokolenia rodziców i przejmowano taką postawę my, Europejczycy. No to jakoś tak nie za bardzo pasował, wie pani, ten przodek w tych siermiężnych butach, w tych gumofilcach, który obalał tą komunę. I wobec powyższego próbowano tutaj w ogóle wyrzucić tą polską przeszłość. Szczecineszy. To przecież było, dominowało tutaj przez 10 lat. Te wszystkie pomysły, gazety wyborcze, Ackerman i tak dalej, to było porażające. No wie pani, bo ja jestem dziecko ostatecznie obozów koncentracyjnych, mówię dzieci, to wie tam te opowieści o co były. A człowiek jako młody smyk, to tak czasami myślał, co by było, jakby ojciec zginął w Dachau. Nie by nie było, nie? No, to jest takie rozumowanie proste. Ojciec w pewnym momencie trafił do kantyny Sesmanów w Dachau. Przyjechali z Żydem Sisem, to był Heinrich George, bo tam on grał główną rolę, ten, który tutaj wisiał w Szczecinie, z projekcją. Nie? Apel, dzień po Dachau, pozostało ponad 500 trupów żydowskich na placu Apelowym. I od tej pory, jak ja słyszałem Żyd Sis, Heinrich George, to się cząsłem. Ja mam zdjęcie zrobione tablicy i że to była manipulacja, jak był ten biogram Heinricha Georgego. I najfajniejsze było w tym, że w tym biogramie brakło czasów od 1933 do 1940 albo 5 albo 6, kiedy Heinrich George objawia się jako więzień sowieckiego obozu, bo Rosjanie wykorzystywali posiadaną bazę i wszystkich słusznie i niesłusznie poskarżonych o faszyzm tam sadzali. Heinrich George zmarł w tym obozie. I z tego biogramu wynikało, że on jest ofiarą prześladowań sowieckich. No ludzie, kochani. Ta tablica w Szczecinie wisiała przez kilka miesięcy. I również to się bierze to moje muzeum stąd, nie? Że ja zauważyłem, że w tej tęsknocie za tymi lepszymi niemieckimi przodkami, co jest związane z aborcją własnych przodków, kompletnie wyparowała refleksja o Szczecinie pomiędzy 1933 do 1945 roku.
Opowieść rozpoczniemy od rodziny, która zdaniem naszego bohatera często wpływa na dokonywane w życiu wybory.
Chyba należałoby zacząć od tego, że pochodzę z Wielkopolski. Ojciec był nauczycielem historii. Tak się poukładało to wszystko w tej mojej familii ze strony matki. było ogromne uwielbienie dla pana Romana. Nie muszę dodawać, że pana Romana Dbowskiego. Krótko mówiąc, przesiąknięte to do szpiku, że tak powiem, myślą endecką. Główny nacisk, jak zawsze w Wielkopolsce, kładziono na relacje polsko-niemieckie i obracane jeszcze przed 1939 rokiem i wojna i po 1945 roku. Także to taka była bardzo tradycyjna i bardzo konserwatywna rodzina. A ze strony ojca było nieco inaczej. Dziadek mój był socjalistą. To był w zasadzie drobny przedsiębiorca. Przez 20 lat mieszkał na przełomie XIX i XX wieku we Wrocławiu. Był kawalerzystą u Kajzera Wilhelma, powstańcem Wielkopolski później, ale chcę powiedzieć, że genealogia Lizaków tam na miejscu, czyli w Odalanowie, sięga końcówki XVIII wieku, bo oni zjechali w te tereny razem z panią księżną Sułkowską z domu Cetnerową i Lizak Jan, którego gdzieś tam portret też mam fotograficzny, bo on w kościele wisi. Z ramienia pani księżnej Sułkowski budował kościół w Odalanowie i zarządzał jej majątkiem. Zawsze, jak pamiętam, przy tym stole rodzinnym już oczywiście w latach 50. czy 60. u babci się zjeżdżało nawet 50 osób najbliższej rodziny, no to zawsze było takie delikatne macanie, powiedziałbym, mojego ojca, który był jednak mimo wszystko lewicowym człowiekiem, z tą konserwatywno-endecką częścią pozostałej rodziny. A kolekcjonerstwo? No ojciec zbierał znaczki pocztowe. Ojciec zbierał trochę monet. Te monety, pierwsza moneta od ojca dostałem, jak skończyłem 6 lat. A zawsze prosiliśmy go z bratem, żeby nam pozwolił przeglądać swoje klasery ze znaczkami. To się dziedziczy. Matka też kolekcjonowała dużo rzeczy. Głównie pamiątki rodzinne, bo przecież chcę też powiedzieć, że ich wysiedlili. Ja należę do tych z jednej i z drugiej strony wysiedlonych. Nie? Ten duży majątek po rodzicach mojej mamy. Oni zostali w 1940 roku wysiedleni. Przyszedł Niemiec. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ten Niemiec powyrzucał wszystkie pamiątki rodzinne. Wszystkie te dokumenty, akty zakupu. Oni zostali wysiedleni do Batorza. Część rodziny, moi dziadkowie. Później jakoś, bo byli bogatymi ludźmi, jakieś tam złoto poprzemycali, łapówki i tak dalej, wrócili do Wielkopolski. Identycznie było z moim dziadkiem ze strony ojca, nie? Też został wysiedlony. I tam, w tym, co on wybudował, tam funkcjonował urząd gminny. Tak sobie czasami myślę, że jak mnie Niemcy jeszcze dalej będą denerwowali, to chyba wystąpię z pozwem przeciwko państwu niemieckiemu, bo to nie był indywidualny Niemiec. Nas ograbiło państwo niemieckie, bo tam został ulokowany urząd gminny. A ojciec oczywiście zawsze się też denerwuje, bo jak czytałem ostatnio w Przeglądzie Zachodnim o takiej kulturotwórczej roli ówczesnej arystokracji niemieckiej, która została po 1919 roku na terenie Wielkopolski. No to przecież mój ojciec został zadenuncjowany przez barona von Dietkarta, właściciela mojej woli koło Sośni, który robił listy proskrypcyjne. Jak mój ojciec jako oficer w zasadzie podchorąży został zwolniony z obozu, z tego obozu jenieckiego, ujęty pod Kampinocem, no ale co z tego, jak już w lutym 1940 roku pojechał z pierwszą partią ludzi do Dachau, później Guzen-Nathausen, nie? To też jakby to, że ja tak na tych Niemców i ich poprawnościowe historie patrzę z bardzo dużą ostrożnością, co zresztą widać i słychać, nie? Taka jest moja w gruncie rzeczy genealogia, ale wie pani, matka była bibliotekarką w szkole. Ja mieszkałem w szkole. Do klasy miałem przez korytarz. No to wszystko się działo, zwłaszcza jak deszcz padał, to człowiek wsiadał i czytał. Bo jeszcze telewizora nie było na przykład w latach 50. Także to, tu historia to była na co dzień. Kłótnie o historię też były na co dzień. Te spory przetrwały. Ja je widzę zresztą, że one się w nieco innej formie teraz odtworzyły.
Dziadek uczył historii?
Uczył historii, tak. Był dyrektorem szkoły, uczył historii. No i stąd myślę, tato odziedziczył pewne zamiłowanie do historii, a poniekąd pewnie również ja, jak i mój najmłodszy brat.
A kolekcjonerstwo, bo tata lubi zbierać różne rzeczy, ale dużo ma takich, które są związane z Polską, z historią Polski.
No tak, no i ta historia Polski zawsze towarzyszyła. To tutaj, no to jest to podejście zarówno ze strony rodziny do korzeni, jak i literatura, jak i czytanie, ten kontekst kulturowy, kontekst narodowy, no był niezmiernie istotny, tak, w życiu taty. I patrząc z perspektywy, no jest to typ takiego inteligenta, który przede wszystkim widzi w pierwszym rzędzie rodzinę, ale w drugiej kolejności to jest naród, to jest to otoczenie związane z narodem, ze społeczeństwem, ale zamieszkałem tutaj w Polsce, również w moim pojęciu, ma tutaj istotne znaczenie dla kształtowania również pewnych postaw obywatelskich, rodzinnych. To ma ono w przypadku taty jak największe znaczenie.
Jak to się stało, że chłopak z Wielkopolski trafił do Szczecina?
Pierwsza była tu moja siostra. Tu dostałem stypendium po roku pracowałem na Politechnice i przez około tak 10 lat się kłóciliśmy. Ona mówi, jedziemy do Gdańska, mówi, jedziemy do Poznania. Zostało w Szczecinie. Nie kryję, że ja wstąpiłem do PZPR-u. Chyba takie pierwsze wrastanie w to miasto to jednak był 1980 rok. Pierwsza rzecz to była to, że już jesienią 1980 roku zaczęliśmy organizować tak zwane struktury podziału. Wie pani, ta inteligencja w większości należała do PZPR-u. Doszło do rewolty tych ludzi z PZPR-u. Został natychmiast zmieniony komitet uczelniany. Weszli staronowi ludzie. Staro to myślę, staro w tym sensie, że ci, którzy byli zaangażowani jeszcze 56 rok po stronie reformatorów partyjnych, i plus tacy gówniarze w tym okresie czasu jak ja. No i powstał taki bardzo rewolucyjny komitet, że od razu żeśmy zaczęli spiskować. Nie? A to ze strukturami poziomymi z Torunia, między innymi ze słynnym Iwanowem, z profesorem Zebertowiczem, z ludźmi jeszcze z Warszawy. Jak o tej myśmy wydawali własne wydawnictwa, ja je ciągnąłem, to wydawnictwo. Zrobiło się ono głośno już od jesieni 1980 roku, już były jakby bardzo ożywione kontakty między innymi ze Stefanem Bratkowskim, który wtedy szefem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, też partyjny przecież, i któremu zależało na tym bardzo mocno, żeby ten taki, no nie tyle może słaby, ale jakby mało doświadczony ruch tych dysydentów wewnątrzpartyjnych, żeby on okrzepł. Chcieliśmy opanować i przeforsować swoich ludzi na 9 zjazd PZPR, żeby tam dalej mieszać. No to oczywiście zostaliśmy wszyscy powycinani, nastąpiła totalna klęska. Jeszcze napisałem taką broszurę wtedy z kolegami, która przeanalizowała skład osobowy Komitetu Centralnego PZPR, bo tam nam chodziło takie hasło, żeby weszli ludzie spoza aparatu. I pamiętam, byłem nawet w okresie 9 zjazdu w Warszawie, żeśmy to wrzucali przez zaprzyjaźnionych delegatów na salę, czym do szału doprowadzaliśmy ten twardy beton. Wtedy po raz pierwszy od jakiegoś nieznajomego człowieka usłyszałem jakieś pogróżki, nie? Że zapłacimy za to wszystko. To zwróciliśmy sobą, tą naszą działalnością, uwagę tych ludzi z tej starej opozycji, nie? I natychmiast dosłownie między tymi dysydentami partyjnymi. Z momentem, kiedy przegraliśmy zjazd PZPR-u, ja no powiem, że ja byłem ideologiem. Ja wtedy bardzo dużo tekstów napisałem, takich reformujących socjalizm. Zacząłem współpracować z pismami solidarnościowymi, między innymi z Kwadratem. I wtedy, jak już doznaliśmy klęski, to od jesieni zaczęliśmy myśleć nad, tu w Szczecinie, nad założeniem takiego grupowania ruchu społecznego, nie, bo to tak było nazwane. Nazwę wymyśliłem, to już tak mówię obiektywnie, wymyśliłem program tego wszystkiego. Napisałem taki program, czym się to powinno kierować. Gdzieś to jeszcze zresztą mam. Nawet w rękopisie na szczęście się zachowało. No i w oparciu o te struktury poziome, w oparciu o Solidarność, w oparciu o jeszcze inne grupy społeczne, inteligenckie, zaczęliśmy budować przymierze społeczne odrodzenie. To było tak pomyślane na gruncie notejszych moich tych pomysłów i przekonań, nie tylko moich, nie dowód do tego, że w razie czego odrzuci się to odrodzenie, z przodu wstawi się P i będzie PTS. Nie, dlatego to było przymierze społeczne. Odrodzenie takiego psiku zachcieliśmy zrobić matuszce partii, nie? Wie pani, te struktury poziome, to tym ludziom, którzy byli uwikłani, tak jak ja, w przynależność do PZPR-u, dawało taką szansę wylądowanie po drugiej stronie, powiedziałbym, barykady z twarzą, nie? Że tu nie było wstydu, że coś się próbowało zrobić, że już z momentem, kiedy się nie dawało zrobić, to my jednak z twarzą wychodzimy z tego PZPR-u i jesteśmy już po drugiej stronie. To było takie łagodne przejście. To pozwoliło ten ruch struktur poziomych naprawdę dużej grupie społecznej przejść na tą drugą stronę i wzmocnić, wbrew pozorom, bardzo mocno późniejszy ruch oporu, który był jednak w dużej mierze inteligencki, nierobotniczy.
Stan wojenny.
Ktoś sam siadł, przyszedł i powiedział, że jest stan wojenny. No to oczywiście ja się ubrałem i poleciałem gdzie? Do Instytutu Okrętowego. Instytut Okrętowy to była taka nasza nieformalna siedziba tych struktur poziomych. No i tam się wszyscy zlecieli, mniej lub bardziej aktywni, już bez różnicy. Czy członkowie partii, czy członkowie Solidarności, założyliśmy komitet strajkowy, nie? Dwoje ludzi wysłaliśmy do komitetu strajkowego stocznie, ale pamiętam trzeciego dnia strajku. Patrzyliśmy na to wszystko i to tak zdrowy rozsądek musiał, że tak powiem, zwyciężyć i ten strajk został samoczynnie, że tak powiem, rozwiązany. Ja zresztą byłem dochodzącym członkiem tego strajku, bo miałem dzieci, niemowlę, to mówili, ty możesz sobie iść, nie potrzebujesz tutaj spać, nie, ale tam karnie wracałem zresztą. Niedługo to trwało, poddawaliśmy legitymację partyjną. Głównie wtedy pisywałem do tych pism, które wychodziło na Politechnice Szczecińskiej. Tam było parę moich komentarzy, łącznie z 3 maja. I najgorsze było to, że ci byli partyjni, czyli struktury poziome, bardzo mocno weszły w podziemie. Nie? No i wtedy tą grupą trzeba było się bardzo szczególnie przyjrzeć. Nie? Zawieszono mnie w prawach nauczyciela akademickiego, pozbawiono możliwości wykładania, później to już na 5 lat mnie wykluczono. W konsekwencji pisywałem, tak sobie coś tam robiłem jeszcze, czytałem i tak dalej, pisałem ten doktorat na temat tego stalinizmu. Zawieszenie nawet mi nie przeszkadzało, bo to wtedy jeszcze pieniądze dostawałem. No i w sierpniu 1982 roku przyszli po mnie. Dzieci akurat poza tym najmłodszym były u dziadków. Zabrali mnie na te 48 godzin. 2 dni intensywnej obróbki pod jednym kątem. Podpisać, nie? Zabrałem jeszcze sobą, pamiętam, kartki żywnościowym, było małe dziecko, trzeba było za coś mleko kupić, nie? To, że ona tam wtargnęła z całą energią, pobieżdżała tych ubeków i przyszli i zabrali ode mnie te kartki i oddali. To był chyba taki początek sprawy, która się ciągnie do tej pory, nie?
No ja zawsze pamiętam, jak się pojawiła też literatura czy gazety podziemne, no to też były chowane i to też pamiętam, jak były określone miejsca w domu, gdzie jak była rewizja na przykład, no to też wiedzieliśmy, gdzie są te książki czy gazety schowane, prawda? No i skrupulatnie z tej literatury korzystaliśmy. Ja z tego, co pamiętam, no to oczywiście milicjanci, którzy przychodzili, no próbowali w jakiś tamkolwiek sposób jakieś informacje wyciągnąć, natomiast to zawsze było na takiej zasadzie, że byliśmy odsyłani do innego pokoju i raczej rodzice starali się, żebyśmy tego nie widzieli, nie obserwowali, natomiast no, oczywiście były zabawy nasze, jak pamiętam, z bratem, że wychodziliśmy na klatkę, pukaliśmy do domu i mama nie wiedziała, kto, my mówiliśmy, kto tam, no to my na przykład ZOMO, tak, i to były tego typu podwórkowe zabawy. Nie?
A jak tata został zatrzymany? Jak to odczuliście?
To raczej pamiętam z relacji tutaj mamy. Został zatrzymany z kartkami, został zatrzymany z pieniędzmi. Był problem, tak? Wtedy mama miała 3 dzieci. To nie było takiej sytuacji, że nie wiem, gdzieś tam ojca za kratami odwiedzam. Nie, nie, to nie. Nie, no proszę pamiętać o tym, że jednak te początkowe, te zamknięcia, patrząc na lata 60., ja to tak oczywiście z perspektywy oceniam, na lata 60. czy wcześniejsze 70., to do końca nie było wiadomo, jak się władza zachowa. To znaczy, czy to będzie, prawda, w miarę liberalne podejście, czy takie podejście raczej z biciem i wymuszaniem zeznań, prawda? Także to nie do końca było na tym początkowym etapie, w jaki sposób, jaka będzie polityka władz bezpieczeństwa w stosunku do osób zatrzymanych. No to tutaj było to taka niepewność, prawda?
Rozegrali to bardzo przyzwoicie. Nie wypuścili, pozostałych zamknęli. Jak czytałem później w dokumentach IPN-u, to została przygotowana taka gra operacyjna przeciwko mnie, która miała mnie wykluczyć z tego środowiska. No, chyba bez fałszywej megalomanii powiem, że bali się mojego wpływu takiego programowo-intelektualnego na tą całą resztę. Wykluczyć tu, w Szczecinie. To, że mnie wypuszczono, bo nawet przyjacielom do myślenia właśnie w tym kierunku, czy przypadkiem rzeczywiście nie został werbowany, bo dlaczego wyszedł, a nie pojechał do wozu, do internowanej, nie? Dwa puścili swoich informatorów w miasto i też wynika z IPN-u, którzy zrobili to, co zrobili, nie? Czyli informowali wszystkich, co może, że Lizak wyszedł dlatego, że podpisał zobowiązanie do współpracy. Ja się zorientowałem szybko. Dla mnie to była straszliwa tragedia, bo czułem ten mur. Wiedziałem, że też nie mogę się w nic bawić, bo jak zacznę się bawić, a nie daj Boże, ta osoba zostanie zaresztowana, wsadzona na 48 godzin, albo zostanie dokonane jej przeszukanie, to na kogo padnie? Na mnie? I ta opinia się utwierdzi. No i tak to się przez 30 lat ze mną ciągnęło, dłużej nawet.
W ogóle w aktach IPN-u były jakieś papiery, które wskazywały, że pan coś podpisał?
Nie. Po latach to przecież ja mam status pokrzywdzonego. Ja pokochałem IPN. No i na przykład z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówili, nie, że absolutnie nie, to ja mówię nie. Absolutnie IPN musi istnieć, chociażby między innymi po to, żeby ludzie, którzy się znaleźli w podobnej sytuacji jak ja, mogli odzyskać, no, dobre imię, tak bym to określił. Ale ja, wie pani, tak sobie pamiętam wtedy tą rozmowę z takim nieco starszym człowiekiem. Oj, popamiętacie, a ty szczególnie, czytam pan szczególnie. To, wie pani, to wnoszenie tych rozmaitych ulotek na salę 9 zjazdu PZPR. Ja myślę, że wtedy chyba znalazłem się na ich szczególnym celowniku, nie, jako ten dysydent, zdrajca. A swoich się tępi najbardziej, byłych swoich, nie? To jest takie przekonanie.
Ale wielu ludzi zniszczono.
To też bym powiedział w ten sposób. Ja wyniosłem z domu zbyt dużą formację taką intelektualną. Ja nie musiałem być ani prawnikiem, nie musiałem być ani wykładowcą akademickim. Bo to, wie pani, natychmiast pojawił się taki kapitalny obszar zainteresowań, jak nielegalny handel antykami, nie? To była dopiero fascynująca zabawa. Inny świat, dający głęboką wiedzę, dający wejście w kulturę europejską przede wszystkim, to moneta, starodruk, mapa, dobry obraz.
Proszę pamiętać, że tato od końcówki lat 80., lata 90. bardzo dużo jeździł po różnych antykwariatach, ale również targach na terenie Niemiec i tam się okazywało, że straszna ilość artefaktów, straszna ilość przedmiotów, które zostały wcześniej zabrane przez Niemców, skradzione, znajduje się w prywatnych kolekcjach i to wszystko jest wyprzedawane i się okazało, że ojciec właśnie do tych rzeczy docierał, kupował i do tej pory kupuje.
A pierwsze cenne eksponaty, które pan zdobył. W ogóle skąd pomysł, żeby ratować te Polonika, te właśnie zabytki naszej kultury?
No wie pani, chyba jednak z tego szacunku. Ja to też tak powiem, że w Wielkopolsce, nie? Pomiędzy tymi, powiedziałbym, grupami społecznymi stojącymi niżej od ziemiaństwa, tam było rzeczywiście coś na kształt solidaryzmu społecznego, z poszanowania, wie pani, własności, z szacunku do własności. I to właśnie chyba było coś takiego, nie? Że za tym szły opowieści, jak grabiono, jak likwidowano, jak niszczono. No i chyba myślę, że już na każdy taki dźwięk, na każdy jakiś taki papier, na każdy jakiś plik listów, które gdzieś tam widziałem, już później jak mogłem kupować. Nie? To było właśnie w okresie stanu wojennego. Jak miałem jakieś takie poważniejsze pieniądze, to ja natychmiast reagowałem. Bo ja muszę pani powiedzieć, że ja byłem tu, w Szczecinie, to też byłem wielokrotnie w ciężkim szoku. Ja jak, nawet mi się nie chce opowiadać o rzeczach, które lądowały na śmietnisku, po jakich rodzinach. Jeżeli było szczęście i trafiło to do jakiegoś takiego handlarza, no to przetrwało. A jeżeli nie, no to słuch potem zaginął.
Ostatnie niełatwe zadanie doktora Wojciecha Lizaka. Pierwsze w Szczecinie prywatne muzeum. Takie rodzinne przedsięwzięcie. Informuje Radio Szczecin.
Od stycznia zacznie funkcjonować w Szczecinie Muzeum Dziedzictwa Narodowego. O tym, co można w nim będzie zobaczyć, mówi dr Wojciech Lizak, właściciel i założyciel nowej placówki.
To jest takie muzeum, które jest przedsięwzięciem prywatnym, powiedziałbym rodzinnym, i które bierze się z takiego zakwestionowania aktualnie obowiązującej poprawności historycznej. My chcemy w tym muzeum pokazać...
Na ścianach sal muzealnych umieszczane są ostatnie karty z opisami i uzupełniane gabloty o przedmioty codziennego użytku. Poznamy tu trochę inną historię.
Te plakaty wisiały, to już jest powojenne, ale ten plakat wisiał w kantynach polskich lotników. To jest oryginalny plakat z Anglii.
Polskie siły lotnicze.
No. I co rzucali jeszcze polscy lotnicy? Te ulotki to są oryginalne ulotki zrzucane przez polskich lotników i w ogóle przed lotnictwo RAF-u do robotników i do Polaków przymusowo wcielonych do armii niemieckiej. Nie?
Tu są eksponaty i polskie, i niemieckie. To znaczy o rodowodzie niemieckim.
No, bo tak to chyba musi być pokazane, bo jak napisała znana badaczka problemu tych reżimów faszystowskich, faszyzm był zwyczajny. I w związku z tym jest tutaj napisane zwyczajny Stettin i zwyczajny w nim faszyzm. A to?
To jest plan Szczecina.
Z 1945 roku.
Lewobrzeżna część.
No i tylko tyle. Tu jeszcze byli Niemcy w tej enklawie. To jest sowiecka strefa okupacyjna w Niemczech. Ja myślę, że tutaj w Szczecinie ukształtowała się taka specyficzna, bardzo specyficzna szkoła historyczna, jeżeli to można nazwać szkołą, gdzie z jednej strony nie można powiedzieć nic na Niemców, to jest jakby jej to niby proeuropejskie skrzydło, a z drugiej strony jest to skrzydło, które jest tą skamienieliną po poprzednim systemie, które mówi, że Szczecin dostaliśmy tylko i wyłącznie za sprawą towarzyszy radzieckich, których wykonawcą woli byli komuniści. Wobec powyższego my nic złego nie możemy powiedzieć na naszych ojców, założycieli. I to przetrwało. Nikt nie wie, jak wyglądała obecność wojsk sowieckich w Szczecinie. Nikt nie wie, ile rzeczy wywiezionych z tego Szczecina. Nikt nie wie, ile Polek zgwałcono. Nikt nie wie, ile jednostek NKWD tutaj stacjonowało. Nikt nie wie, jak sięgała daleko wszechwładza UB w Szczecinie. Bo nie chce sobie nikt przypomnieć, dlaczego tu ulokowano Kalksteina. I tu można było przytoczyć cały szereg innych ludzi. Wie pani, powstające tego typu legendy, jak opowiadane, dlaczego na przykład Uniwersytet Wileński tu nie dojechał. Wyobraźmy sobie sytuację tam przy tamtej mapie, nie? Wysiadało się na dworcu w Dąbiu, szło się piechotą do Mieszka I. Po drodze były 4 posterunki filtracyjne NKWD. No to przecież szaleniec mógł tylko próbować się osiedlić w Szczecinie. Praktycznie, że w Szczecinie z butelką, wąziutki lejek, przez który się wchodzi, wyjść nie było można, bo były 2 mosty prowizoryczne, a ruch wyjścia był przez most prowizoryczny w okolicach Kołbaskowa. Jak później już poluzowano te granice w sowieckiej strefie okupacyjnej, to w październiku 1945 roku gwałtownie spada polska ludność w Szczecinie, około 30% dotychczasowych mieszkańców, patrząc na to wszystko, co tu się dzieje, wyjeżdża. I kto o tym mówi? Nigdy do takiego kotła nie wszedł. Ludzie ze wschodu, pamiętający okupację sowiecką, podjeżdżający tu i widzący na każdym kroku posterunki NKWD, no przecież tu był taki czas, jak było te 4000 mieszkańców, że tu stacjonowało 3000 żołnierzy NKWD. To było coś strasznego. To przecież to też jedną z tych legend, wie pani, to jest to, że przyjechał Zaremba pierwszy. Nie. Pierwszy przyjechał Kilianowicz, szef UB. On przyjechał 27 kwietnia, Zaremba przyjechał 28. Do kogo Kilianowicz mógł tutaj przyjechać? Do pastora?
Do swoich.
No. I to wszystko trzeba zdemitologizować. Tak samo jak postać Borkowicza. To wszystko trzeba na nowo opowiedzieć. W tej chwili jeszcze a propos tego muzeum. To jest tak, że tworzy się takie muzeum, Muzeum Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. Za państwa pieniądze. Tu już jest to, co jest. Tu już jest szansa wyprzedzenia. Bo zanim tamto powstanie, to już będzie dokończone. No i właśnie to stąd ten mój bunt.
A dla kogo jest to muzeum tak naprawdę? Kto tutaj ma przychodzić, oglądać?
Kto będzie chciał. Czasami mnie przeraża ten stan świadomości współczesnych Szczecinian i rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby to było dość tłumnie odwiedzane przez tych, którym by trzeba było tą świadomość historyczną kształcować. Tak, żeby oni mieli takie trzeźwe spojrzenie na swoją przeszłość, bez ubarwień, bez upiększeń. Ale i też bez przekłamań, zafałszowań, bez tych białych plam. Niech prawda, jakby to już używając biblijnego słowa, prawda was wyzwoli. To jest jakby mój prywatny wkład w kształtowanie świadomości przyszłych pokoleń.